Naszym gościem Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
I oczywiście lider lubelskiej listy Prawa i Sprawiedliwości.
Tego nie wiemy, zobaczymy, jakie będą jedyneczki. Myślę, że już niebawem.
Niebawem, to znaczy kiedy? 30, 2, 1?
Myślę, że chyba do 6 września jest rejestracja list, więc to już zostało nam raptem ile tydzień, nieco ponad tydzień.
Ale to będzie jakieś połączone z programem, bo macie też swój program. Ujawnić będzie jedna duża konferencja, czy to rozbijecie na kilka mniejszych konferencji, panie ministrze?
Program jest przygotowany i zdaje się, że jak mówił pan premier Morawiecki, około 9 września będziemy go prezentować. Rzeczywiście w wielu punktach jest dalekim wyjściem w przyszłość 4-8 i nawet ponad 8-letnią i w szczegółach będziemy prezentować to, co chcemy Polakom zaoferować. Tym się różnimy od opozycji, która, jak mówił Biedroń, nie spotkała się od miesięcy, nawet minimum programowego nie ma, dlatego Biedroń apelował do swoich kolegów, przywódców opozycji, żeby się spotkali na 40-50 parę dni przed wyborami, ustalili minimum programowe. My mamy rozbudowany program, bo oczywiście program kontynuacji w wielu miejscach, ale też uzupełnienia tego, co się działo do tej pory, i to będzie prezentowane, myślę, że gdzieś koło pierwszej połowy września.
9-10 września, to zapisuję w kalendarzu, żeby się na tej konferencji pojawić. To będzie temat, który będzie gorący do końca kampanii, mówiąc kolokwialnie. Wasz program liczy, że zdominuje debatę publiczną.
Ja myślę, że zdominuje na jakiś czas, natomiast do końca kampanii wyborczej, czyli do 13 października do północy, mamy jeszcze te 40 kilka dni. Na pewno będzie kilka takich punktów, bardzo mocnych strzałów, które rzeczywiście będą powodowały naszą dominację w kampanii wyborczej. Tak jak to robimy już od dobrych paru tygodni, program będzie jednym z tych punktów.
Co wam się udało w te parę tygodni? Bo wydaje się, że po zmianie szefa sztabu wasza machina trochę inaczej pracuje. Gdzie jest tajemnica sukcesu, panie ministrze?
Ja myślę, że tajemnica sukcesu jest taka, że nasza kampania wyborcza trwa od 11 listopada, od 12 listopada 2019 roku i trzeba tylko po prostu mówić prawdę o tym, jaka jest rzeczywistość. Mówią o tym również dziennikarze opozycyjni wobec nas. Taki był program pana Mellera, w którym jego goście mówili, że w Polsce 90% ludzi uważa, że żyje im się dobrze bądź bardzo dobrze, a to wszystko wynika z realizacji programu Prawa i Wyborczego w ciągu ostatnich 4 lat. Rzeczywiście budżety domowe wyglądają nieźle, rzeczywiście wynagrodzenia podążają już za inflacją, a w zasadzie się zrównały z inflacją, wychodzimy na zero, a mamy więcej tych nominalnie tych pieniędzy w budżetach. Rzeczywiście w Polsce jest niezwykle bezpiecznie, najbezpieczniej w Europie. Nie ma przestępstw, nie ma na taką skalę jak w krajach Europy Zachodniej. Nie ma, jak to mówili ci dziennikarze lewicowi, Czarnobylu w gospodarce.
Nie ma, ale rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników, jak się patrzy. Trochę się sondaże rządu poprawiają i pana premiera, ale dalej więcej osób was nie lubi niż lubi.
Dlatego, że panie redaktorze, jak się rządzi, to się podejmuje decyzje. Jak się podejmuje decyzje, to zawsze te decyzje będą trafiały do jakiejś części, a do jakiejś części nie będą trafiały albo będą się tej drugiej części nie podobały. No jak podejmujemy decyzje na rzecz rolników, no to cała część społeczeństwa, która rolnikami nie jest, ma pewne uwagi, że dlaczego rolnikom. Jak podejmujemy decyzje w sprawie innych grup społecznych, to inne grupy społeczne z kolei mają jakieś uwagi. Tak to jest. Jak się
A rządzi, która grupa jest najważniejsza?
Słucham?
Która grupa jest najważniejsza, panie ministrze?
Wszystkie.
Jak wszystkie. A na przykład rolnicy, nie jest tak, że interes rolników jest bardziej istotny niż na przykład profesorów uniwersyteckich?
On jest istotny z tego punktu widzenia, że oni rzeczywiście decydują o bezpieczeństwie żywnościowym państwa i w tym sensie są ważni dla wszystkich. I w tym sensie jakiekolwiek bolączki w rolnictwie nie mogą pozostawać bez echa dłużej niż parę dni, zwłaszcza w sytuacji wojennej. Jesteśmy na wojnie i te wszystkie wojenne niestety bodźce, mówię o tych finansowych, gospodarczych, ekonomicznych, one trafiają w pierwszej kolejności do nas i uderzają na przykład w polskie rolnictwo. I w tym sensie jest to ważne dla całego społeczeństwa i w tym sensie musimy podejmować decyzje bardzo trudne o wielomiliardowych dopłatach do rolnictwa.
Panie ministrze, to jeszcze do rolnictwa wrócimy, do listy, żebyśmy ten temat zamknęli. Koalicja Obywatelska, Lewica, Konfederacja, Trzecia Droga, tam już wszędzie są jedynki, dwójki, trójki, gdzie niegdzie całe listy są już jawne, tylko u was po prostu tajne przez poufne, nic nie wiadomo. Dlaczego?
Dlatego, że my się przygotowujemy do tego najbardziej rzetelnie. Najlepiej na listy Prawa i Sprawiedliwości czeka cała Polska i będą to najmocniejsze w historii listy Prawa i Sprawiedliwości. Po to, żeby
wygrać. Co to znaczy najmocniejsze listy w historii?
Będzie, jak myślę, sporo zmian na tych listach, będzie sporo nowych twarzy, młodych ludzi, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, którzy do tej pory na przykład nie kandydowali do Sejmu.
A będą celebryci, na przykład, nie wiem, pani redaktor Ogórek na przykład. To jest dobra osoba na jedynkę, czy niedobra?
Panie redaktorze, celebrytów to pan niech poszuka na listach Platformy Obywatelskiej.
No a i owszem, są tam takowe.
Tam jest ich mnóstwo. Jak się nie ma programu, to się stawia na celebrytów, którzy sami też programu nie mają.
A u was będą celebryci, czy ich nie będzie?
Tylko są znani z tego, że są znani, więc u nas przede wszystkim są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za powiaty, za gminy, za poszczególne województwa, za poszczególne sektory gospodarki, za poszczególne gałęzie gospodarki, za poszczególne płaszczyzny polityki państwa. Często są to bardzo młodzi ludzie, którzy już mają doświadczenie i którzy będą dzisiaj na listach. Nie znam kształtu tych listów, tylko wiem, o jakich osobach się mówi i w związku z tym zapewniam pana redaktora, że pracuje się rzetelnie nad listami po to, żeby były one najmocniejsze w historii.
Powrót europosłów jest możliwy?
Jak słyszymy, że niektórzy europosłowie rzeczywiście będą powracali, ale poczekajmy te parę dni i wszystko się wyjaśni.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie, żeby moją ciekawość trochę zaspokoić. Jarosław Kaczyński naprawdę nie wystartuje z Warszawy? To jest możliwy wariant?
Otóż wygrywa się wybory w Końskich, wygrywa się wybory w takich województwach jak świętokrzyskie, wygrywa się wybory w Polsce. W Polsce tej, którą nazywamy powiatową, tej, którą nazywamy nieraz lokalną, tam, gdzie są zwykli Polacy. I myślę, że jeśli do tego dojdzie, to byłby znakomity ruch wyborczy, dlatego że takich, zwłaszcza w województwach, które stanowią ogromny okręg wyborczy, tam jest chyba 16 mandatów do zdobycia, zwycięstwo bezapelacyjne Prawa i Sprawiedliwości przybliży nas całkowicie do zwycięstwa.
A w Warszawie jest 20 mandatów, o 4 więcej. Wygraliście w roku 15 i 19 i Jarosław Kaczyński ze swojej rodzinnej Warszawy kandydował. Coś się zmieniło, jak rozumiem.
Panie redaktorze, w Warszawie mamy elektorat napływowy, w którym mamy nadreprezentację opozycji totalitarnej, elektoratu opozycji totalitarnej.
Totalnej.
Dla mnie to jest wszystko jedno. To są totalitarsi, naprawdę. To są ludzie, którzy nie mają nic wspólnego z demokracją. Mówię o politykach opozycji, którzy nie mają nic wspólnego z praworządnością, z tolerancją, z wolnością słowa, z wolnością mediów. Dla mnie totalitarsi. Natomiast w Warszawie, w tym sensie Warszawa nie jest dla nas aż tak ważna. Ważna i tu trzeba też zdobywać głosy, tu trzeba zdobyć mandaty, ale wydaje mi się, że gdyby nasi liderzy startowali właśnie w takich okręgach jak świętokrzyskie, byłoby to znakomite posunięcie wyborcze, ale poczekajmy, jak będzie. Trwają narady, trwają ustalenia. Zdaje się, że w kolejnych dniach będzie komitet polityczny, który będzie ostatecznie na ten temat debatował.
No dobrze, ale jeżeli nie Jarosław, to kto?
Ale gdzie?
W Warszawie. To...
Panie redaktorze,
panie ministrze.
Ja mogę na palcach jednej, na dwóch rąk wymienić dopiero połowę najważniejszych liderów Prawa i Sprawiedliwości, do wyboru, do koloru.
No ale premier powiedział, że nie opuści Śląska, nie opuści Katowic. To pan profesor Gliński, minister, a może pan minister?
Są wspaniali liderzy warszawscy, jak pan Mariusz Błaszczak, jak pan Mariusz Kamiński, jak pan Jacek Sasin, jak Piotr Gliński.
O nie, pan Sasin chyba już się na Podlasie przeflancował z Warszawy.
Dlatego poczekajmy, co się będzie działo. Myślę, że niebawem wszyscy będziemy wiedzieć, jak wyglądają te listy. Powtarzam, na pewno będą najmocniejsze w historii.
Przemysław Czarnek naszym gościem. Panie ministrze, kwestia referendum. Są obawy, że nie będzie ono wiążące, że nie uda się zebrać połowy upełnionych Polaków do głosu, żeby wzięli karty referendalne? Czy nie ma takiej obawy?
Nie mam takich obaw, dlatego że pytania dotyczą kwestii o charakterze fundamentalnym, zresztą nie tylko dla Polski, ale również dla Europy. I jestem przekonany, że bojkotowanie tego referendum przez tak zwaną demokratyczną opozycję jest po prostu przejawem totalnej hipokryzji. Ci ludzie nazywają się demokratami, a nie chcą, ażeby Polacy w demokracji bezpośredniej, w dniu wyborów, żeby nie tworzyć tutaj dodatkowych kosztów zbędnych, żeby Polacy nie odpowiadali na pytania o charakterze fundamentalnym. No nie chcą, żeby odpowiadali, bo na przykład Kidawa-Błońska, wydaje się pani marszałek Kidawa-Błońska, nie myli się, kiedy mówi, że na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieć tak i Polacy odpowiedzą tak, czyli podwyższyć wiek emerytalny, wyprzedawać majątek Polski, zlikwidować zapory i wpuścić nielegalnych imigrantów. imigrantów. No to jest program Platformy Obywatelskiej i całej opozycji totalnej, totalitarnej. No a Polacy jednak zdecydowanie myślą inaczej i są za tym, żeby bezpieczne państwo polskie dalej było bezpieczne.
Pan minister jest prawnikiem z wykształcenia, profesorem prawa. Te pytania, to referendum będzie prawnie wiążące, czy tylko politycznie wiążące? Jaki jest jego charakter i moc?
My mamy w polskim prawie konstytucyjnym definicję prawa do referendum wiążącego, czyli tego, w którym weźmie udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Ale faktycznie nie jest to referendum takie, jak bywa na przykład w Szwajcarii, zatwierdzające konkretne przepisy prawa. W Polsce nie mamy takiego referendum do tego stopnia wiążącego prawnie, że oto poddaje się pod głosowanie konkretny przepis prawa albo konkretny akt prawny, który jeśli zostanie zatwierdzony, to wchodzi w życie. No tak było na przykład w przypadku referendum konstytucyjnego w 1997 roku. Ono było rzeczywiście wiążące do samego końca, bo ono zatwierdziło konstytucję, czyli konkretne przepisy prawa, które później były podpisane.
Emerytalnego. To referendum zamknie tą decyzję, czy jak wygra Donald Tusk, to będzie mógł znaleźć dość łatwo kruczek prawdy, jednak wiek podnieść. Przed nie do 67, tylko do 66 lat na przykład.
Jeśli chodzi o aspekty prawne, to jeszcze raz powtarzam, nie jest to przepis prawa, ale jeśli wypowie się kilkanaście milionów Polaków, że nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, to jestem przekonany, że to zamknie drogę każdemu, jeśli będzie chciał podnosić wiek emerytalny.
Ale to jest przekonanie pana ministra, a nie fakt prawny, jak rozumiem. Tam nie ma mocy prawnej, czy jest?
Ale to nie jest przepis prawa, jeszcze raz powtarzam, to nie są przepisy prawa zatwierdzane, bo w Polsce takich referendów nie mamy.
A to nie dało się napisać tak referendum albo tak zmienić prawa, żeby to było wiążące, żeby to prawnie wiązało ręce?
Ale my to zrobimy, panie redaktorze, rozmawiam na ten temat chociażby z Pawłem Kukizem i jego ekspertami. Chcemy, żeby demokracja bezpośrednia rzeczywiście była umocniona, ale do tego trzeba, uwaga, większości konstytucyjnej. O nią walczymy w tych wyborach, jak ją uzyskamy, na pewno zmienimy konstytucję tak, żeby wprowadzić instytucję referendum zatwierdzającego konkretne przepisy prawa, wtedy nie będzie żadnej dyskusji.
No to wysoko pan minister mierzy, jak na razie będziemy mieli problem z zwykłą większością, jesteście na progu 200 mandatów i to przy dobrych wiatrach.
Do wyborów jest 40 kilka dni. Sondaże są wyższe dla Prawa i Sprawiedliwości niż jeszcze w 2015 roku, kiedy uzyskiwaliśmy większość bezwzględną w polskim Sejmie i wygrywaliśmy w wyborach do Senatu. 40 kilka dni kampanii, w której to my mamy argumenty merytoryczne i to tylko my możemy mówić o tym, dlatego że wiemy, jaka będzie Polska przyszłości i za 4, i za 8, i za 12 lat, bo tamci nie mają pojęcia o tym. Latają sobie po scenach, prawda, z podwiniętymi rękawkami, mówią, że Giertych tu, Kołodziejczak tu, to jest ich program cały, czyli takie mieszanie w tym kotle tą chochlą, żeby tylko mieszać. Więc te 40 kilka dni, panie redaktorze, to będzie kilka takich strzałów wyborczych, które pokażą, że nawet większość konstytucyjna jest w naszych możliwościach.
Ale z kolei idzie Konfederacja, która mówi, że wam wywróci stolik panu ministrowi i panu Donaldowi Tuskowi, że zabierze wam zabawki.
No to przy naszym ogromnym stole, takim przy którym mieści się całe społeczeństwo, jak tam Konfederacja sobie jakiś stoliczek wywróci z boku, to chyba nawet nikt nie zauważy.
A to nie jest wasz przyszły koalicjant, tak mówią liberalne media. Mam tutaj tygodnik Newsweek chociażby. No i tutaj co drugie zdanie, PiS i Konfederacja razem.
Ale dopiero ustaliliśmy, że będziemy mieli prawie większość konstytucyjną. O to się bijemy, więc dlaczego mielibyśmy wchodzić w koalicję z Konfederacją?
A jakby zabrakło głosów do zwykłej większości?
Z Konfederacją, tak jak z Polskim Stronnictwem Ludowym, możemy współpracować, tak jak współpracujemy. Ja współpracuję na co dzień z posłami PSL-u czy Konfederacji, czy z panem marszałkiem Zgorzelskim w sprawach na przykład Mazowieckiej Akademii w Płocku. Bardzo ścisła współpraca doprowadziła do utworzenia tej akademii, do utworzenia tam studiów lekarskich.
Ale jak się słucha, co o panu mówi, co o formacji mówi marszałek Zgorzelski, to on chyba was nie lubi. To jak to jest? On publicznie przed kamerą na was psy wiesza, a potem z wami rozmawia? To chyba takie...
Polityka to jest sztuka podejmowania decyzji, roztropnych decyzji na rzecz dobra wspólnego, na rzecz państwa. I tu nie ma kwestia lubienia, panie redaktorze, tylko podejmowania roztropnych decyzji.
No dobrze, czyli jak roztropne decyzje. Czytał pan program Konfederacji?
Nie, a jest?
Jest, owszem, wydrukowany od paru ładnych tygodni. Jest także dział, który dotyczy szkolnictwa, między innymi likwidacja kuratoriów i pozostawienie szkolnictwa całkowicie w rękach rodziców. To rodzice mają o wszystkim decydować, a tylko państwo ma robić egzaminy, odpowiedzi na przykład matury.
To znaczy, że Konfederacja całkowicie chce zlikwidować szkolnictwo w Polsce i spowodować, że będziemy mieli takie oazy bez szkolnictwa na normalnym, wysokim poziomie. Tymczasem polscy uczniowie są niezwykle utalentowani. To jedni z najlepszych matematyków i informatyków na świecie i warto o nich dbać. Warto ten nadzór pedagogiczny rzeczywiście sprawować. Silne państwo to państwo, które ma również nadzór pedagogiczny i programy nauczania, które rzeczywiście są na wysokim poziomie. A Konfederacja chce to zostawić luźno. Będą takie miejsca, gdzie rzeczywiście będzie w związku z tym za Konfederacji szkolnictwo na niebywale po wielkim poziomie, gdzie będą elity się kształciły i cała reszta społeczeństwa, która będzie się kształciła na jakimś podstawowym poziomie, jak gotować, jak prać. Ja takiego szkolnictwa nie chcę, Polacy też takiego szkolnictwa nie chcą.
Jak pan w ogóle patrzy na program Konfederacji, on jest komplementarny z waszym czy przeciwstawny?
Ja w ogóle od pana się dowiedziałem, że on nie jest, w związku z tym w ogóle nie patrzę.
Ale są wypowiedzi, no chyba pan czasami słucha przed pana Mentzena, czy w ogóle pan zakrywa oczy, uszy i nie stara się nie obserwować takiego lidera jak Sławomir Mentzen? Albo...
Pogadajmy, co tam Mentzen powiedział, to panu powiem, jak nie odpuszczę do tego.
To można by dużo cytować. Ostatnio na przykład powiedział, że jak on będzie ministrem finansów, to skarbówka będzie do przedsiębiorcy przychodzić i obniżać podatki. Jeszcze polewać wódkę, która będzie zimna i gęsta.
To jest ta wizja Polski, w której państwo nie ma siły do tego, żeby robić bardzo silną armię, rozbudowywać ją, żeby dbać o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, żeby dbać o infrastrukturę drogową, o infrastrukturę edukacyjną, bo na to pieniędzy nie będzie za Konfederacji. A ci, którzy pracują jako pracownicy w poszczególnych przedsiębiorstwach, będą jak przed 2015 roku na głodowych pensjach. My takiej Polski nie chcemy.
Czyli jak rozumiem ze Sławomirem Mentzenem, przynajmniej trudno się pogodzić.
Ale to są ogólne hasła. Ja mówię o ogólnym moim spostrzeżeniu. Będziemy rozmawiać na poszczególne tematy, jeśli Mentzen będzie chciał współpracy w konkretnych tematach. Powtarzam, w demokracji współpracuje się w poszczególnych tematach ze wszystkimi, tak jak to robimy do tej pory.
Panie ministrze, jeszcze dwa tematy szybko omówmy. Tygodnik Newsweek poświęcił panu cały artykuł. Aleksandra Pawlicka pisze: spec prezesa, różne funkcje panu się przypisuje, że albo pan będzie premierem, albo pan będzie prezesem telewizji, albo pan będzie ministrem sprawiedliwości. Która z tych funkcji najlepiej panu pasuje?
No, prezes telewizji to jest niezła pewnie tam funkcja, choć niezwykle trudna. Sprawiedliwości tam jeszcze? Nie, minister sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, który musi dokończyć swoje reformy w następnej kadencji. A ja chcę być dalej ministrem edukacji i nauki i Newsweek i cały ten świat lewicowo-lewacko-liberalny. Nie chcę, żebym dalej był ministrem edukacji, dlatego mnie tam przypisują do jakichś funkcji. Jeśli wygramy wybory, chciałbym być dalej ministrem edukacji i nauki. Jeśli mi kierownictwo naszego ugrupowania z prezesem na czele powierzy tę funkcję, to będę zaszczycony.
A premierem?
Premierem jest Mateusz Morawiecki. Lepszego premiera nie mieliśmy i mieć nie będziemy.
A są różne głosy. Niektórzy mówią, że powinna wrócić Beata Szydło na przykład.
Jeśli taki
Tadeusz Szymański na przykład tak mówi na ten.
Beata Szydło przez 2 lata prowadziła polski rząd i rzeczywiście to ona zapoczątkowała wszystkie te najważniejsze reformy. Jeśli będą takie decyzje, też na pewno będą one bardzo dobre.
A Mariusz Błaszczak, to pan profesor się tak na wszystko zgodzi? Nie ma własnego kręgosłupa i powiedzie: nie, Mateusz Morawiecki, cała reszta gorsza.
Mamy kilku liderów rzeczywiście na najwyższym poziomie. To jest Mateusz Morawiecki, poza oczywiście prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który zawsze może być premierem. Ale gdyby prezes Jarosław Kaczyński nie był premierem, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Elżbieta Witek, Jacek Sasin, Mariusz Błaszczak i wielu, wielu innych.
Panie ministrze, na koniec słowa ministra Dmytro Kuleby, to jest szef dyplomacji Ukrainy, który powiedział w Pradze, że Kijów jest gotowy do współpracy z Polską, Słowacją, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Będziemy szukać rozwiązań, ale apelujemy w sprawie zboża oczywiście do tych państw, żeby kwestia naszego zboża nie była zakładnikiem polityki krajowej, mówi szef dyplomacji Ukrainy.
Nigdy nie jest, nie będzie i nie byłoby w ogóle na ten temat mowy, gdyby pan minister spraw zagranicznych Ukrainy, naszego sojuszniczego kraju, podszedł do tych tematów zdecydowanie poważnie i tak poważnie jak dzisiaj, kilka miesięcy temu. Gdyby nie było wypowiedzi polityków ukraińskich, którzy rzeczywiście wpisywali się niekiedy w propagandę rosyjską w tym względzie, gdyby politycy ukraińscy wiedzieli, że jesteśmy, a wiedzą, tylko podkreślali, że jesteśmy ich sojusznikami na dobre i na złe, ale interesy polskie są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o rząd Rzeczypospolitej Polskiej i nie doprowadzimy do sytuacji, w której polskie rolnictwo miałoby cierpieć z powodu napływu ukraińskiego zboża na polski rynek.
To już na koniec Roman Giertych, pan minister o tym mówił, ale mamy kolejne informacje, że jednak to zdaniem polityków Platformy będzie bat na Jarosława Kaczyńskiego. Będzie to ta osoba, która najlepiej się z nim zetrze. Roman Giertych.
Bat to jest na konia i tak bym zostawił moją odpowiedź.
Przemysław Czarnek, prawnik, profesor, poseł Prawa i Sprawiedliwości, minister edukacji i nauki. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:35.